Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Radio Gdańsk, Jacek Naliwajek, witam serdecznie. Tak, to jest ogrodniczka w Radiu Gdańsk, Katarzyna Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zapraszamy do pisania SMS-ów, do pytań do pani Katarzyny Bellingham, 603-0606-06. To numer, nad który należy nadsyłać SMS-y. Są i jest już pierwszy z malinami, ale o tym za chwilę, bo najpierw temat, który był anonsowany, czyli przygotowanie róży do zimy. Kopczykowanie, odwijanie, składanie gdzieś tam tych pnących. Jak to się wszystko robi?
Jeszcze nie odwijanie, dopiero zawijanie. Tak, będziemy mówić o różach, dlatego, bo wydaje mi się, nie słuchałam niestety prognozy pogody, ale wydaje mi się z moich obserwacji ogrodniczo-rolniczych, że nadejdą w przeciągu kolejnych 10 dni, powiedzmy, chłodne noce. Niekoniecznie będą to mrozy, ale nawet temperatura schodząca do plus 1, plus 2, już nie mówię o 0, to jest tak naprawdę przymrozek, taki gruntowy, prawda? I w tym momencie róże już naprawdę... Z różami trzeba naprawdę już coś robić. Będziemy również mówili może i o innych roślinach, jak przygotować je do spoczynku, do zimy już właściwie, ale róże dzisiaj jak najbardziej są naszym tematem głównym. Przede wszystkim pierwsza zasada, jeżeli chodzi o wszystkie róże, czy to są pnące, czy standardowe, czy takie na patyku, że tak powiem, czyli pienne, wszystkie róże musimy przygotować do zimy w ten sposób, żeby weszły w stan spoczynku. Więc jeżeli jest długi sezon, no nie był to może zbyt dobry sezon dla żadnych roślin w tym roku, tutaj u nas bynajmniej na Pomorzu, bo było bardzo mokro i było dosyć chłodno, szczerze mówiąc, więc nie mogę powiedzieć, że był taki wspaniały...
Sporo roślin miało opóźnione kwitnienie.
Tak, więc tak, to nie był wspaniały, długi sezon, ale jest dosyć ciepło. I na pewno u Państwa w ogrodach też, jeżeli macie Państwo róże, zauważycie, że dużo jeszcze ma kwiaty. I to jest właśnie troszeczkę problem, dlatego, bo teraz o tej porze roku róże powinny już zawiązywać owoce. One powinny wchodzić naturalnie w stan spoczynku, bo tylko róża, która wejdzie naturalnie w stan spoczynku, będzie taka róża będzie mogła przetrwać zimę w jak najlepszym stanie i na wiosnę znowu kwitnąć, zimą nie chorować, nie zamrażać się, nie umierać.
No dobrze,
tak?
Ale naturalnie już się chyba nie da, jeśli niektóre róże jeszcze kwitną, szczególnie te okrywowe, przynajmniej u mnie jeszcze mają piękne kwiaty, to co? Jak je przygotować?
Możemy im troszkę pomóc. I teraz jak nadejdą przymrozki, to roślina też sama zacznie właśnie naturalnie wchodzić, no bo to jest najważniejszy dla niej sygnał w ten spoczynek i zrzuci dużo liści. Także nie przestraszcie się Państwo, jak zobaczycie, że Wasze róże nagle po tych chłodnych nocach zgubiły liście, to jest okej. Okay. Prawdę mówiąc, przed przykrywaniem i kopczykowaniem róż, bo to są dwie główne czynności, o których będziemy mówić dzisiaj, trzeba by było tych liści nawet się pozbyć do końca. Dużo doświadczonych ogrodników, którzy uprawiają u siebie w ogrodach róże, mówią, że róża nie powinna w ogóle na zimę być pozostawiona z jakimikolwiek liśćmi. Więc zaraz wrócimy do tych kwiatów i owocostanów, ale liście, jeżeli po tych przymrozkach same Państwu, że tak powiem, nie spadną, to proszę wyjść i kilka tych jeszcze listków oberwać, bo one wtedy łatwo tak naprawdę się obrywają, one nie są mocno przyczepione do pędów głównych. Liście potem, bo zazwyczaj niestety one są porażone albo chorobami grzybowymi, no niezbyt pięknie wyglądają. Po tym sezonie na pewno większość róż ma jakiś, czy plamistość, czarną plamistość, czy coś takiego. Te liście warto by było tak naprawdę albo spalić, albo wyrzucić do śmieci zmieszanych. Generalnie pozbyć się z ogrodu. Dlatego, bo to się nie nadaje na kompostowanie. Żadne liście porażone chorobami grzybowymi nie nadają się na kompost. Czy to są drzewa, krzewy, czy byliny. Także muszą być golasy, czyli bez żadnych liści. A kwiaty, żeby róże nie kwitły w listopadzie i w grudniu, co się zdarza, dlatego bo jest ciepło, to przede wszystkim musimy pomyśleć o tym troszeczkę wcześniej i przestać je ogławiać. Bo im bardziej ogławiamy róże, czyli obcinamy przekwitnięte kwiaty, pędy, tym bardziej ta róża ma większy, że tak powiem, większą motywację, żeby kwitnąć coraz bardziej. Oczywiście. I oczywiście to jest taka fajna charakterystyka róży, która przez to ona jest taka fantastyczna, że my ją przycinamy przez cały sezon, kwitnie, ale pamiętajmy, żeby w pewnym momencie skończyć to. Ja myślę, że takim ostatnim momentem jest w połowa września, w koniec września już tych róż nie powinno się przycinać, jeżeli chodzi o przekwitnięte kwiaty, czyli ogławiać i pozostawić, żeby naturalnie zawiązały sobie owocostany, czyli takie owocki. I wtedy jest oczywiście przekazywany sygnał, roślina przekazuje sygnał, no, do siebie samej, tak? Że wyprodukowała potomstwo, bo po to ona jest na świecie, żeby wyprodukować nasiona. Tak naprawdę tylko to ją interesuje i ona może spokojnie wchodzić w stan poczynku. I wtedy to by było naprawdę fajnie. Ale oczywiście tak nie jest nigdy, że takie naprawdę fajnie. Dlatego, bo też dużo osób, nie wiedząc może o tym, ale za długo też karmi róże. Nie ma co karmić róż dłużej niż do 15 sierpnia.
Karmić, czyli nawozić.
Tak, nie chodzi mi o to, że z kaszką i z łyżeczką, bo to tak brzmi, ale tak, nawozić, dokarmiać jakimś nawozem. Nie róbmy tego później niż 15 sierpnia. Dlatego, bo po prostu róże będą potem chciały rosnąć, chciały kwitnąć, a one już muszą powolutku już wchodzić w ten stan spoczynku. Czyli my możemy róży również pomóc wejść w stan spoczynku przez zaprzestanie nawożenia 15 sierpnia i zaprzestanie ogławiania powiedzmy w połowie września. Ale no niestety pogody nie możemy kontrolować i tego, że nadal jest dosyć ciepło, bo te noce plus 5, plus 4 to nie są takie noce jeszcze tak naprawdę listopadowe. Zazwyczaj to chyba było o wiele chłodniej, więc ona sama będzie musiała się jakoś do tego dostosować. Ale nie przestraszmy się, jak te liście spadną.
Pozbywamy się tak. Liści, przycinamy?
Niekoniecznie. Niekoniecznie. Jeżeli chodzi o przycięcie...
Na pewno
to jest,
nie krótko.
Tak. Czas na przycięcie róży, to możemy sobie zapamiętać, to jest wiosna. Tak, nie ma o czym mówić. Ale oczywiście są wyjątki. Jeżeli mamy róże wysokie, no to musimy je obciąć, dlatego, bo zimą one mogą się po prostu zniszczyć na wietrze. Ja proponuję, żeby takie wysokie róże spokojnie do połowy przyciąć, a potem na wiosnę już się to zrobi poważnie, porządnie, nad oczkiem, tu, tam. Teraz nawet nie patrzcie na to, czy to jest nad oczkiem, czy gdziekolwiek. Teraz to można to pojechać, że tak powiem, równo. Nie ma co się spieszyć. Teraz są inne rzeczy ważniejsze. I również róże pnące. Teraz... Miały swój sezon, więc może mają dużo nowych przyrostów, nowych pędów, takich biczy latających po ogrodzie, jak jest wiatr, jak się przechodzi, to można się podrapać. Także jak najbardziej te pędy, które Państwu przeszkadzają, to należy przy różach pnących albo obcinamy, tak? Jeżeli wiemy, że tego pędu w przyszłym roku na wiosnę nie będziemy mogli i tak użyć, dlatego, bo rośnie nie w tą stronę, że tak powiem, co trzeba, no to go spokojnie obcinamy. Ale jeżeli chcielibyście Państwo go w przyszłym roku przywiązać czy do jakiegoś łuku, czy do płotu, to wtedy zostawić, przywiązać gdziekolwiek na zimę, żeby on się nie zniszczył. Bo nawet jeżeli on się nie złamie, no to on może się ocierać o inne pędy. No i wiadomo, będzie rana na roślinie, będą wchodzić patogeny, jakieś szkodniki później. Także no w ten sposób trzeba te pnące i duże róże uporządkować.
A pnące odwiązywać i kłaść na ziemi, czy nie?
No niestety jest to niepraktyczne.
No dokładnie.
To jest niestety niepraktyczne i chociażby to było najlepszym wyjściem i o tym porozmawiamy, jak będziemy mówić za chwileczkę o zimowaniu róż piennych. Bo niestety, jakkolwiek drastycznie to brzmi, to one muszą całe być pod ziemią. No, też to nie wygląda za pięknie zimą, te wszystkie ukrycia. Ale warto mieć róże w ogrodzie. Róże pnące, jeżeli one są jeszcze małe, powiedzmy w pierwszym, w drugim roku po posadzeniu, no to może to by się udało, żeby odwiązać od podpory, położyć na ziemi, na glebie, bo i tak te róże nie powinny być na pionowo sadzone, prawda, jak są sadzone, tylko troszeczkę takie pochylone. Wtedy łatwiej się je kładzie, nie łamiąc pędów u nasady. I wtedy faktycznie przykrywamy w ten sam sposób, jak będziemy za chwileczkę mówić o kopczykowaniu. Ale no niestety, jeżeli chodzi o te pnące róże, to ja myślę, że dobrze by było uderzyć, że tak powiem, w jakieś takie maty słomiane, albo po prostu słomę luźną, tylko tą słomę luźną trzeba będzie jakby tak przytwierdzić, no bo odleci. Tak? Nie oszukujmy się, przy pierwszym lepszym podmuchu wiatru. Trzeba by było jakoś przytwierdzić za pomocą...
Taki luźny balerun zrobić z tego.
Tak, siatki takiej zacieniającej, takiej szkółkarskiej powiedzmy, tak? To spokojnie, żeby po prostu było przewiewnie. Pamiętajmy, że róże na zimę nie mogą być zbytnio okutane, tak? Dlatego, bo one muszą mieć przewiew. Dlatego taka siatka i słoma to jest fantastyczne wyjście dla róż pnących. A pamiętajmy, że oczywiście róża pnąca, jeżeli nie jest na zimę zabezpieczana, to ona prawdopodobnie przeżyje, szczególnie jeżeli ją zakopczykujemy. No ale przecież nie możemy zrobić takiego kopca termitów, tak? Do 2 metrów czy do iluś tam.
Dobrze, to teraz o tych kopcach, pani Katarzyno, ale zacznijmy najpierw od tych róż, które nie są takie wysokie, a więc ani pienne, ani pnące. Trzeba kopczykować, ale jaką ziemią? Obsypywać, czy tę ziemię wybierać z obok roślin?
Nigdy nie wybierać z obok roślin. Trzeba przygotować osobno podłoże. Najlepiej użyć takiej luźnej ziemi,
Może... zwykła ziemia, kompost, obornik?
No właśnie, czy... czas mieszać luźną ziemię. Ta ziemia, nie wiem, czy od państwa z ogrodu może pochodzić, jeżeli macie luźną ziemię, ale nie oczywiście przy tej roślinie. Albo no też nie, niestety, ale podłoże ogrodnicze, no bo nie oszukujmy się, skąd mamy to wytrzasnąć. I najlepiej to mieszać z kompostem. To by było perfekt. Używałam już, no nie, bo nie miałam wyjścia w swoim życiu, roślin podłoża po prostu torfu, tak? Mm-hmm. Torfu odkwaszonego, bo to nie jest potrzebne podłoże uniwersalne do tego, dlatego, bo tam są nawozy, to nikomu nie są potrzebne te nawozy na zimę. Ale po prostu wtedy torf odkwaszony można użyć, ale jeżeli macie państwo możliwość, to lekka ziemia pomieszana z kompostem ogrodowym. To by było po prostu super. No i to tam na powiedzmy te 20 centymetrów, no też zależy od róży, prawda? Żeby tą ten dolną część rośliny oraz oczywiście korzeń, tak, bo też przykrywamy korzeń od góry, zabezpieczyć. Potem na wiosnę zobaczymy, jak rozsypiemy te kopczyki, że tam jest dużo nowych pędów wychodzi. Dlatego to jest okej dla niskich roślin. Mhm. Dla dużych roślin stracimy tą wysokość, jeżeli nie okryjemy. Tak, będziemy od zawsze mieli te pnące róże na wysokości 1,5 metra.
To róże pnące to już okrywamy tymi słomianymi matami, tak. Bądź słomą, jak pani mówiła, luźną słomą owiniętą w siatku, chociażby cieniującą. To jeszcze te pienne róże.
Jeszcze są wysokie róże i jeszcze są pienne róże, że tak powiem, do zrobienia. Troszeczkę inaczej się zakrywa pienne, okrywa pienne i te wysokie. Wysokie po przycięciu do połowy, powiedzmy, tak jak wspominaliśmy wcześniej, można też zakopczykować, należy zakopczykować, ale też nie, tak wysoko tego nie zrobimy, więc możemy użyć takiego walca zrobionego z siatki i tam w środku też wypełnić słomą luźną. I wtedy to takie róże, tak w ten sposób róże zabezpieczone naprawdę przetrzymają. Jeszcze są róże w donicach, też chciałabym o tym powiedzieć, ale...
O właśnie, bo jest, tak. Jest pytanie, czy jest sens sadzenia pnących róż na balkonie i czy przetrzymają zimę?
Tak, dobrze, to zaraz do tego wrócimy, bo tutaj jest na balkonie, to już więcej takich, że tak powiem, do pokrycia pytanie takie bardziej szerokie, ale wróćmy do piennych, bo to jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy. One oczywiście przemarzają niekoniecznie na poziomie gleby, tylko tam w miejscu szczepienia, czyli wysoko nad ziemią. No to jak to okryć? No niestety, ale najlepiej one będą się czuły pod ziemią. Używając takiego samego podłoża, jak przygotowaliśmy do kopczykowania, powinniśmy okryć całą roślinę. Jak to zrobić? Jak sadzimy różę pienną, to nie posadźmy jej pionowo. Tak? Posadźmy ją troszeczkę pod skosem. Tak jak róże pnące, zawsze sadzimy pod skosem. Troszeczkę pod skosem i potem w sezonie, żeby to głupio nie wyglądało, oczywiście przy sadzeniu montujemy porządny palik, no i podczas sezonu przywiązujemy tą różę do palika i udajemy, że wszystko jest prosto, równo i do nieba. A potem, jak jest nadchodzi zima, jesienią, odwiązujemy różę od tego palika i z ogromną łatwością naginamy do poziomu ziemi. Odsypujemy, oczywiście robimy je taki grobik, wkładamy ją do tego grobiku i przysypujemy takim lekkim podłożem. Tam prawdopodobnie to podłoże będzie utrzymywało tą różę w takiej pozycji. Nie trzeba będzie jej tam niczym jeszcze za żadnymi skoblami czy śledziami namiotowymi przymocowywać. I można takie kopczyki przy kopczykowaniu normalnych róż czy tych piennych, można kopczyki obłożyć jeszcze dla dodatkowej takiej protekcji. Jeszcze można to obłożyć na przykład stroiszem, gałązkami, liśćmi i tak dalej, ale musimy uważać, dlatego, bo zwierzęta oczywiście bardzo lubią zimować w takich miejscach, mogą nam to rozkopać, także wydaje mi się, że sukcesem nie tylko będzie odpowiednie przygotowanie teraz róż do zimy, ale zimą takie po prostu sprawdzanie, wychodzenie, nawet jak będzie zimno, jak będzie mróz, to należy wyjść i zobaczyć, czy ten kopczyk nie został rozkopany przez jakiegoś gryzonia, który tam po prostu na dole chce sobie mieszkać, bo te gryzonie nie zjedzą tych róż, tylko one tam sobie chcą spać zimą. Czy nie rozryte, to jeszcze nie rozwalone, wtedy można dosypać jakiejś ziemi, bo może gdzieś się da jeszcze kupić niezamrożone podłoże, żeby to wypełnić. No i oczywiście bardzo uważać, jeżeli będzie dużo śniegu, to z jednej strony dobrze, bo możemy nawet nie robić kopczyków.
Piękna pierzynka.
Oczywiście, ale on może połamać róże. Także wychodzić na dwór zimą, żeby sprawdzić, czy nie za dużo śniegu i czy kopczyki nie zostały rozwalone.
Dobrze, to jest, jeżeli jesteśmy już przy tych różach piennych, to dochodzimy do tego balkonu, ale niekoniecznie do balkonu, dlatego że wiele róż piennych stoi w donicach przed wejściem do domu, na tarasie. Piękne rośliny, które też warto by było przezimować.
Róże pienne w donicach najłatwiej zimuje się dołując całą roślinę. Razem z donicą. Czyli wykopujemy ogromną dziurę, no bo to będzie, prawda, duża donica, duża roślina i wkładamy, że tak powiem, tak w grobik taki na zimę i potem na wiosnę wykopujemy. I to będzie najlepszy sposób na zimowanie róży piennej w donicy. Mhm. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, jeżeli nie mamy ogrodu, w którym możemy jej zadołować, ją zadołować, to czy to jest róża, że tak powiem, normalna, niska, czy róża pienna, to poszukajmy pomieszczenia, w którym temperatura nie dochodzi do wyżej niż 10 stopni, tak? Bo to już będzie za ciepło dla tej róży. Poniżej 10 stopni, nawet tak bardziej 5 stopni by było lepiej, też nie mróz, ona będzie sobie po prostu wegetowała, ona nie będzie rosła.
A róża na balkonie?
Róża na balkonie to jest jeszcze kolejna rzecz i ja myślę, że to bardzo w dużej mierze zależy od tego, jaki jest ten balkon. Czy to jest taki balkon, tutaj tak trochę technicznie, ale są różne balkony, są lodże, tak? Na przykład ja na Zaspie kiedyś miałam lodże, z dwóch stron była zabudowana i tylko z przodu było otwarte. Koleżanka na Przymorzu ma balkon, który całkowicie wystaje i tam jest masakryczne w Gwizdowie, tam tak strasznie wieje, że tam w ogóle trudno jak cokolwiek uprawiać, ale jak się chce, to można. Także ważna jest informacja. Jeżeli jest bardzo mocno wystawiony ten balkon na wszelkie elementy, na pogodę, na wiatr, to na pewno byłoby o wiele ciężej cokolwiek tam uprawiać. Ale jeżeli pani chciałaby uprawiać różę pnącą na balkonie, to ja myślę, że pani ma duży balkon z jakąś ścianką z boku, więc w takim zacisznym miejscu ja bym się na to zdecydowała, jak najbardziej. I teraz tak, im większa donica, tym większa szansa na przeżycie tej róży. Także dać jej na największą donicę, jeżeli ten balkon jest szerokości, to znaczy głębokości 1 metra, to dajmy tej róży donicę 1 metra, tak? No powiedzmy 1 metr na pół metra. Wiadomo, że to będzie dosyć ciężkie, ale można zawsze postawić na styropianie, żeby też to zimno nie przechodziło z betonowego balkonu do donicy. Wszystkie donice na balkonie należałoby na zimę postawić albo na drewnie, albo na styropianie, żeby była ta izolacja. Można też na zimę izolować donicę, jeżeli ona by była na przykład w postaci skrzyni, no to wtedy łatwiej, tak? Bo są proste ściany. Także pani,
a owijać folią bąbelkową można ewentualnie?
No, donice, tak, ale nie rośliny.
Nie, rośliny nie.
Ja myślę, że pani tutaj po prostu będzie miała dodatkowe zajęcie, zadanie, nie tylko tą roślinę, tak jak mówiliśmy przed chwileczką, z różami pnącymi, przykryć samą różę, czyli kopczykowanie plus ochrona tej zieleniny, co jest wyżej, ale też okrycie
przede
całej
donicy. Przede wszystkim korzeni. Mm-hmm. Ochrona korzeni
tak,
przed mrozem.
Ale niech pani się nie martwi, jeżeli ta donica będzie większa niż sama róża, dlatego, bo przecież tą różę można podsadzić tulipanami, narcyzami, hiacyntami na wiosnę, a potem jakimiś sezonowymi roślinami albo nawet bylinami.
Mm-hmm. Dobrze, Katarzyna Bellingham, SMS-y przychodzą 6306 06 06. To dokończmy te róże. Czy można róże obłożyć obornikiem i otulić agrowłókniną?
Tylko jeżeli obornik jest suchy. Dlatego, bo on może być po prostu za mokry na ziemię i ona nam zgnije. Pamiętajmy, może być zimno, ale musi być sucho.
Czyli taki
obornik
bardziej słomiasty.
Za ciężki. Tak, i żeby nie był ciężki, no, że nie by nie był mokry. No.
Mhm. No to, jeśli nie mokry, to przekompostowany to wtedy
po
będzie
po prostu
dobry.
Porządnie przekompostowany, może nawet i 2 lata, ja myślę, to wtedy tak.
Jak pani Ula pyta, że ma 2 krzaki róż, które wypuszczają długie pędy w boki, ale nie kwitną. Co może być tego przyczyną?
A czy to jest pnąca róża?
Nie wiem.
To jest ważne dla nas, nie dla wiem. Mnie. I czy to, jak kiedy pani posadziła i dużo, dużo informacji. Może nie ma wystarczająco światła. A jeżeli to jest róża pnąca, to ja od razu powiem państwu, jeżeli coś takiego się dzieje z pnącymi różami, to dlatego, bo one powinny być przywiązywane do podpór. Czy to jest łuk, czy to jest ściana domu, czy płot, czy cokolwiek to jest, one muszą być przywiązywane jak najbardziej horyzontalnie. Jeżeli będziemy mieli różę pnącą i przywiążemy ten pęd prosto do góry, to otrzymamy kwiat tylko i wyłącznie na końcu tej róży, tak? Na końcu tego pędu, więc to w ogóle pojęcie róży pnącej wtedy w ogóle się mija, że tak powiem, z sensem. Więc bierzemy pęd i jak najbardziej poziomo horyzontalnie przywiązujemy i na takim będzie pełno róż.
Jeszcze mamy chwileczkę, więc dotyczące choroby róż. Sezon róż był bardzo trudny, pisze pan Rafał. Tak, ma 20 krzewów i prawie wszystkie chorują. Czarna plamistość, rdza. Czy oprócz oderwania liści poobcinać pędy? Próbuje pan Rafał zbierać chore liście, ale oczywiście wszystkich nie jest w stanie. Czy to oznacza, że za rok będzie tak samo?
Nie wiem, czy za rok będzie tak samo, to bardzo, bardzo dużo mierzy zależy od pogody, ale na pewno zbierać te liście jak najbardziej pan może, panie Rafale, i ile się da. A pędy chore też oczywiście przycinamy, bo z tego pędu i tak nic nie będzie, a z chore rośliny wyrosną tylko kolejne chore pędy. To jest bardzo ważne. No niestety mamy faktycznie kiepski rok, ale to jest bardzo ważne, żeby zaznaczyć, że róże będą tym lepiej zimowały i będą tym piękniejsze na wiosnę, im oczywiście były zdrowsze w tym roku, tak? No a to też zależy bardzo dużej mierze od wyboru odmiany czy gatunku róży.
A wszystkie róże trzeba przygotować do zimy? Wszystkie nie. Trzeba obsypać? Wszystkie trzeba przykrywać?
Nie.
Te naturalne nie. Róże
właśnie. O tym chciałam powiedzieć Państwu. Ja przede wszystkim nakłaniam Państwa do uprawy róż, z którymi nic nie trzeba robić. Ja nie mam tak naprawdę jeszcze w swoim ogrodzie, pewnie będę miała, ale nie mam jeszcze takich róż, które trzeba kopczykować, ale za to mam róże dzikie. Dużo różnych dzikich róż, tak się mówi, dzika róża rośnie na wydmach. Nie. Ta to jest jedna z wielu, wielu, też nie dzika, tylko akurat pomarszczona, to jest rosa rugosa, którą też mam w ogrodzie, też jest fantastyczna, tego nie trzeba przykrywać, ale mam w ogrodzie dużo róż, dużo róż z grupy dzikich róż i to jest między innymi rugotissima, rugotida, no, wielokolczasta, no, psia, jest bardzo, bardzo dużo róż, a najpiękniejsza to pewnie jest to jest czerwonolistna?
Tak, czerwonolistna, tak.
Glauka,
chyba tak. Czerwone rosa, pędy, piękne tak. Czerwone liście, ma i pięknie
odmiana
też
nazywa się
ale
nowa.
Krótko.
Tak, ale ma piękne owocki.
Mhm. Dobrze, Katarzyna Bellingham, czekamy na Państwa pytania. 603-0606, za chwilę jesteśmy ponownie. Katarzyna Bellingham, ogrodniczka w Radiu Gdańsk. Jeszcze o różach, które nie wymagają tak wielkich nakładów pracy przed zimą.
Koniecznie, bo jest ich naprawdę wiele i dużo różnych gatunków i odmian, dlatego i też są fantastyczne, dlatego możemy sobie zrobić później herbatkę, one mają dużo, owocki mają dużo witaminy C, kwiaty są przepiękne, można z nich robić różne przeróżne rzeczy i można je spożywać, bo takie róże raczej angielskie to chyba raczej bym nie chciała wcinać, ale właśnie
znaczy,
tutaj...
Powiedzmy tak, że to nie są róże, które rosną na łąkach, na polach, przy drogach.
Niektóre tak.
Bo to nie tylko takie róże, o których teraz
tak,
będzie mówiła Katarzyna Bellingham.
Tak, są również mieszance tych róż.
To
tak
są
jest.
Trochę uszlachetnione róże, ale to są róże naturalne, no, w nawiasie dzikie.
Tak, to znaczy przede wszystkim dzika róża, która jest tak naprawdę się nazywa róża psia, tak, rosa canina, która zazwyczaj jest dosyć duża, no, rośnie przez drzewa, przerasta, ma piękne takie podłużne owoce, bardzo, bardzo dużo witaminy C, jest no, delikatna, ale z wyglądu. Ale z natury jest twarda sztuka, zima jej żadna nie zabije i spokojnie sobie może rosnąć. Później są te gęsto kolczaste, przeróżne, jest tyle różnych odmian. Oczywiście rugosa, sama taka róża, rosa rugosa, czyli róża pomarszczona, która rośnie w takich nasadzeniach wydmowych i świetnie rośnie na piaskach. Trzeba troszkę kontrolować, bo może się rozrastać, ale dlatego jest taka wspaniała właśnie w miejscach, gdzie nie chcemy za bardzo nic robić. Tam możemy nasadzić więcej tej róży.
Dodam, że u mnie cudownie na glinie rośnie.
Na glinie i żywopłot też, prawda, z tego
tak,
piękny. Naprawdę. I ja też mam z tego żywopłotu siebie w ogrodzie, pomiędzy warzywnym ogrodem i ogrodem
jagodnikiem.
Dziękuję. Też tam mam właśnie żywopłot z tej róży pomarszczonej, ale użyłam różnych odmian, bo jest ich już tyle. Wyhodowano tyle różnych pięknych kolorów. Jest właśnie i pojedyncze kwiaty i takie mocne różowe i białe i takie bardziej chusteczkowe różowe, takie pudrowe. Naprawdę jest tyle tego do wyboru. Także rosa rugosa i moja ulubiona róża, sobie jedną na razie taką tylko posadziłam, dlatego, bo ma być duża, ale to jest rosa, róża, która została również w Polsce tutaj wyhodowana w instytucie, przepraszam, na Słowacji, ale niedaleko nas. Jest to róża jabłkowa, ale odmiana Karpatia. Karpatia i ona
o dużych owocach czerwonych.
Ma mieć ogromne czerwone owoce. No, ma mieć, mówię, bo moja jeszcze nie ma, bo ją posadziłam rok temu, ale bo oczywiście wszystkie róże kupuję i sadzę z otwartym korzeniem od października do kwietnia, ale szczególnie właśnie trzeba zwrócić uwagę, bo one mają podobno jeszcze więcej witaminy C niż te inne róże.
Gdy ja powiem, że moją taką ulubioną, gdzie nie mogę jeszcze posadzić, albo może nie ulubioną, ale taką, którą chciałem, ale nie znajduję miejsca w swoim ogrodzie, to jest taka róża też naturalna. naturalna Rosa xanthina Canary Bird.
Wiedziałam, że to ta róża.
Taka żółta, cudowna.
Fantastyczna.
Pięknie kwitnie w maju, jedna z wcześniej kwitnących róż.
Przepiękna róża. Polecam sadzić z brunerą, dlatego, bo one kwitną w tym samym czasie. Róża jest żółtawa, taka słoneczna, brunera jest błękitna. Pięknie razem wyglądają. No to mam nadzieję, że życzę tego, żeby u pana
żeby
w ogrodzie.
Miejsce.
Tak jest.
Jakoś na razie.
I
na
też
razie
ona faktycznie jest na liście takich dzikich. Jeżeli państwo wpiszecie w przeglądarce naturalne, dzikie róże, gatunki, to na pewno znajdziecie dużo ciekawych informacji.
Czy do koprzykowania róż nadaje się piasek?
Nie.
Nie.
Nie, piasek jest za bardzo przepuszczalny, lekki. On może się po prostu rozsypać.
Mm-hmm. Pani Ula, jeszcze o tej róży, która wypuszcza
te pędy, bez kwiatów.
Boczne, nie jest pnąca. To nie jest róża pnąca, roślina słońca, posadzona w ubiegłym roku. Pędy nie rosną do góry, tylko są cienkie i rosną w boki. Mi się wydaje, że to pierwszy rok.
To może być taka
wsiokolwowa,
taka cieniutka.
Że ona musi się ukorzenić i w przyszłym roku od środka korzenia wypuści fantastyczne, grube i idące w górę pędy.
Ja myślę, że na pewno warto ją troszkę zakopczykować, że tak powiem.
Ja czasu, jak posadziłem, to też pierwszy rok one były takie rachityczne na boki, pokładające się. Po prostu wiosną wyciąłem i potem wyrosły fantastyczne, grube pędy pionowe.
Warto pozbyć się też takich cienkich pędów. Jeżeli tam są i grubsze, i cieńsze, to nie ma co zostawiać wszystkich pędów na roślinie, dlatego, bo te cienkie do niczego się nie przydadzą i tak. Także pozostawiać tylko grube.
To inne. Dobrze, kończymy róże. Tutaj pan Andrzej pisze, że przebój dzisiejszego programu to grobik.
Grobik, no bo już naprawdę nie jest grobik.
Inny słuchacz podpowiada, może mogiłka.
Chyba to coś innego. Grobik to chyba się kopie, tak? A mogiłku usypuje.
Dobrze, teraz pan Irek. Jak przezimować werbenę cytrynową?
Werbenę cytrynową przezimować w ten sposób, że przede wszystkim możemy spokojnie obciąć wszystko, co jest nad ziemią do wysokości powiedzmy 20-15 cm. Spokojnie. Wszystkie pędy, które ona wytworzyła w tym roku, zielone liście, one i tak zimy nie przetrzymają. Oczywiście, jeżeli macie państwo albo oranżerię, czyli ogród zimowy, albo naprawdę porządnie nasłonecznione mieszkanie, czy salon jakiś powiedzmy, gdzie ona by fantastycznie rosła przez całą zimę, to okej, można ją wstawić do domu oczywiście. No to jest logiczne. Ale jeżeli macie państwo jakieś takie miejsce w ogrodzie chłodne, tak jak przezimowujemy na przykład dalie, tak? One nie potrzebują mieć światła, nie muszą mieć gorąca, nie mogą mieć też mrozu. Także tą roślinę przycinamy, wszystko co zielone sobie suszymy na herbatkę zimową, odkładamy, wykopujemy z ogrodu. No niestety, chyba że też jest w donicy, nie wiem, ale ja swoje będę wykopywała w tym tygodniu z ogrodu i ja swoje osobiście będę zimowała w nieogrzewanym tunelu foliowym. Po prostu tam je zadołuję w tunelu. To samo zrobię z rozmarynem. Tylko że niestety rozmarynu, ta górna część przeżywa zimę w tym tunelu. A werbena cytrynowa, nadziemna część i tak nie przeżyje, ale korzeń fantastycznie przeżyje i na wiosnę wypuści zylion nowych pędów. Po prostu będzie czupryna ogromna i potem można spokojnie na początku maja to z powrotem wysadzić na rabatę na zewnątrz, bo one zawsze lepiej rosną na zewnątrz. Można by było się pokusić, spróbować przezimować w gruncie na zewnątrz, ale bardzo, bardzo porządnie okryć jakimś suchym właśnie też okryciem, bo to wszystkie rośliny nie lubią mokrego zimą. Mhm. Czyli słoma, liście, stroisz, można też ją
suche
zakopczykować.
Tak,
wszystko suche. Mhm. Też spróbować, ale najlepiej by było zadołować. Jeżeli państwo nie mają takiej okazji, żeby mieć, no tak jak ja, zadołować to w tunelu nieogrzewanym, czy w szklarni nieogrzewanej, no to wykopać tą bryłę, porządnie no, osuszyć, bo też nie powinna taka strasznie mokra roślina iść na przykład do piwniczki, czy na strych i w ten sposób przezimować, podobnie jak pelargonie. Myślę, że spokojnie.
Pani Maria, czy można jeszcze skosić trawę, bo trochę wyrosła?
Jeżeli jest za bardzo wyrośnięta, to tak, ale na najwyższym nastawieniu kosiarki.
Weekend był znakomity do koszenia. Mm-hmm. Akurat trochę słońca było
ale
i
będzie
można było skorzystać.
Ładnie. Ja tutaj widzę, że będzie ładnie. Dzisiaj nie, ale jutro może być ładnie.
Czy kosimy? A co z wapnowaniem trawników?
Ja bym poczekała jeszcze jak najbliżej zimy, bo teraz są te deszcze, to wszystko jeszcze się rozmywa, wymywa. Poczekajmy, aż będzie bardziej sucho. Spokojnie, zima jest dobry czas na wapnowanie. W ogóle ogrodów, nie tylko trawników, ale ogólnie ogrodów. Ogrody warzywne też wymagają wapnowania. Wapnujemy oczywiście wapnem dolomitowym, który jest produktem naturalnym.
Dzisiaj sporo mężczyzn pisze, bo teraz pan Darek, który posadził czosnek pod koniec października, a już kwitnie. Co mam zrobić, żeby nie zmarzł? Kwitnie?
Czosnek?
Szybko.
Rozumiem, że taki... A jaki to jest taki ozdobny, czy do jedzenia?
Panie Darku, ozdobny, czy do jedzenia?
Bo pod koniec października to myśmy sadzili taki do jedzenia czosnek, ale on nie może się tak fitnąć.
Nie, on dopiero wychodzi. Zielone ewentualnie może. Zielone pędy mogą wyjść ponad ziemię.
No i właśnie, niech pan tutaj nam powie, bo tutaj jest ciekawostka.
Pani Katarzyno, wspomniała pani o, tak przez moment, przed chwilą o daliach, a dwa tygodnie temu mówiła pani, że żegna się z daliami.
Tak.
To mnie trochę zaniepokoiło. To znaczy co, już wykopywać dalie?
Już spokojnie.
Ale nie było przymrozków, takich, że ścięły kwiaty. Moje dalie jeszcze piękne kwitną. To co, mam je wykopać?
Tak, dlatego, bo potem, jak już będą większe przymrozki, to to wszystko się rozpuści, będzie ble, będzie okropne, będzie ciężko wchodzić na ziemię. W tym tygodniu, drodzy państwo, ma być ładna pogoda. Ja tutaj tak sobie mówię sama do siebie, bo chcę się pocieszyć. Oprócz dzisiejszego dnia tutaj widzę, że będzie słońce, będzie troszkę bardziej sucho. Naprawdę fajnie by było, zanim takie większe przymrozki, no według mojej prognozy, tutaj u mnie bynajmniej wzgorzałem, gdzie ja mieszkam, ma być 0 stopni, nie w dalekiej przyszłości, tylko całkiem niedługo. Więc wtedy to już jest naprawdę zimno dla dali. A pamiętajmy, że musimy jeszcze im zostawić okres na wysuszenie się. Przycinamy, one i tak już w moim ogrodzie, one już są dosyć takie rozpuszczone, że tak powiem. Kwiatostany brzydko wyglądają u mnie. No, każdy ogród jest ma swój własny mikroklimat, więc jeżeli one pięknie kwitną, bardzo wątpię, że gdziekolwiek one
byłem wczoraj w parku oruńskim i ze zdumieniem widziałem ładnie kwitnące liliowce. Co na liliowce kwitnące w listopadzie, to po prostu jakiś ewenement. A więc są różne, różne rośliny. Tym bardziej, że pani Olinka pisze, że jej cebulowa grządka kwiatowa zazieleniła się i pyta, czy to oznacza utratę szans na kwitnienie wiosną.
Nie, ale jeżeli to są tulipany na przykład, czy lilie, one są chyba takie najbardziej delikatne ze wszystkich cebulowych, to ja proponuję, żeby to przykryć stroiszem na zimę. Szczególnie gdyby nie było jeszcze śniegów pod koniec grudnia, w styczniu, aby był już mróz, to mogą ucierpieć. A jeżeli to są na przykład...
Ewentualnie liście można rozsypać.
Można, jak najbardziej. Jeżeli macie państwo na przykład suche liście na dużym obszarze, to też można zabezpieczyć taką siatką zacieniającą do szkółek. Ona nie jest droga, ją się kupuje na metry. Chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli macie państwo w ogrodzie szafirki, i te szafirki się zazieleniają, to jest akurat całkowicie naturalne. Szafirki faktycznie wypuszczają liście już jesienią, zimą. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje, bo są pod śniegiem, ale potem na wiosnę normalnie kwitną. Także szafirki u mnie też wypuszczają już śliczne nowe liście i to jest okej.
Dobrze, to kolejne przygotowania do zimy. Migdałek trójklapowy pienny. Jak przygotować go na zimę? Czym okryć?
No wiadomo, wszystkie pienne rośliny są bardziej narażone na zmrożenie i zabicie rośliny, dlatego, bo to miejsce szczepienia jest dosyć wysoko.
Szczególnie w tym miejscu szczepienia.
Właśnie w tym miejscu szczepienia, bo inaczej migdałek nie byłby w ogóle...
Pienny.
Znaczy nie trzeba by go w ogóle na zimę ochraniać, niczym otulać. Musimy zastanowić się, jak możemy w najłatwiejszy dla rośliny sposób okryć tą wysoką kulę, tak? Tą część u góry. Więc no prawdopodobnie biała agrowłóknina i na pewno nie żadne worki. Jak ja widzę worki, to mi aż jest przykro. Biedna ta roślina tam się poci i płacze.
Czy worki foliowe, bo są też worki z agrowłókniny.
Tak, są fajne worki z agrowłókniny. Widziałam, można kupić taki produkt. One są specjalnie zrobione na dalej sznureczek. Faktycznie na takie pienne, szczepione
wysokie rośliny.
No niestety... Nie możemy tego, tak jak róże, bo róże świetnie się czują zadołowane w grobiku. Niestety tego nie zrobimy. Można też oczywiście spróbować wypełnić to z jakąś słomą czy czymś, tak? Tak jak mówię, to można spróbować tak samo z różą pienną. Też są niektóre osoby robią coś takiego, że przywiązują pod tym miejscem szczepienia na róży piennej worek, potem go wypełniają ziemią i potem ten worek zawiązują u góry, czyli robią tak jakby kopczyk w powietrzu, tak? No ale ta róża potem jest strasznie, strasznie ciężka, więc wtedy należy ją... wtedy trzeba ją przywiązać przynajmniej do dwóch palików.
Dobrze, to oleandry w donicach jak przezimować?
Do domu. Albo do oranżerii, albo do... Tylko oleandry są... No one nie będą na pewno szczęśliwe w miejscu ciemnym. Także one muszą być, jeżeli macie państwo oranżerię albo ogród zimowy, to w ogóle jesteście najszczęśliwsi na świecie, macie fantastyczne warunki, ja wam zazdroszczę i wtedy w ogóle nie ma problemu. Tak jak te oleandry stoją na zewnątrz, tak wnosimy do oranżerii czy do ogrodu zimowego i możemy nadal podlewać nawet z nawozem, który będzie wspomagał kwitnienie, dlatego, bo one będą się fantastycznie czuły, one zimą w naszym klimacie też będą kwitły i będą cały czas zapewniały piękny kolor. Jeżeli tylko piwnica czy mieszkanko, to proszę nie podlewać, już nie nawozić, broń Boże, dlatego, bo to wspomaga wzrost. Przyciąć, jeżeli jakieś są liście porażone, można spokojnie, one bardzo dobrze reagują na przycinanie, także spokojnie można je przyciąć i w jakimś takim miejscu, w którym no powiedzmy 5 do 10 stopni panuje, na plusie oczywiście. Ale musi być chociaż trochę światła.
To jak jesteśmy w domu, to pytanie o rośliny domowe. Jak pielęgnować paprocie w domu? Czym je nawozić? Bo ostatnio straciły intensywny kolor zielony.
Intensywny kolor zielony to zawsze azot. W dzisiejszych czasach, jak pójdziecie Państwo do sklepu ogrodniczego, to na pewno znajdziecie dokładnie, nawet z paprotką na opakowaniu, nawóz, który jest dla nich zaprojektowany przez jakiegoś tam naukowca. Ale trzeba się kierować tym, że za zielone części roślin i za ich intensywność i za zdrowie odpowiada właśnie azot. Także jakiś azotowy nawóz. Ja zawsze namawiam Państwa do używania naturalnych nawozów. Można by było sobie zrobić gnojóweczkę z pokrzywy, bo w pokrzywie jest dużo azotu. Póki jeszcze te pokrzywy są, a jeszcze są, bo sama się niedawno oparzyłam, także można by było. A jak nie, no to kupić oczywiście mineralny, azotowy. I przede wszystkim paprotki uwielbiają, no tak jak w naturalnych warunkach, uwielbiają zacienienie i uwielbiają
wilgoć
w powietrzu. Niekoniecznie wilgoć, że tak powiem, w nogach. To też, one nie lubią mieć oczywiście przesuszenia, ale lubią mieć wilgoć w powietrzu, więc opryskujmy je takimi spryskiwaczami, które można tam w domu używać do prasowania czy do czegoś. Możemy opryskiwać, robić im taką mgiełkę, albo możemy też postawić gdzieś tam obok paprotki, po prostu pojemniczek jakiś z wodą, żeby sobie naturalnie parowała i wtedy papruś będzie pobierała sobie tą wodę też przez liście.
Pan Cezary ma dylemat bardzo podobny do mojego, bo ostatnio rozmawiałem z żoną, czy spróbować przezimować pelargonie, czy wiosną kupować nowe, ale są niektóre takie odmiany, których potem wiosną ciężko jest zdobyć na rynku, a akurat mam, więc też rozważam możliwość przezimowania pelargonii. No to krótka instrukcja dla pana Cezarego, dla mnie i dla innych słuchaczy.
Pelargonie teraz trzeba już od jakiegoś czasu nie nawozimy, to samo się tyczy, bo one mają wejść oczywiście w stan spoczynku. Przycinamy do połowy.
A pięknie kwitną.
No to poczekamy do tych przymrozków. Na razie nie ma co się przejmować, bo dopiero jak będą przymrozki. Jeżeli macie Państwo w jakiejkolwiek części Pomorza mieszkacie, jeżeli macie tutaj, ja mam u siebie na przykład, że będę miała 0 stopni we wtorek 14, prawdopodobnie nie, bo to jest jeszcze daleko. W tym tygodniu nie widzę żadnych zerowych, takich bardzo zimnych temperatur. Ja swoje pelargonie na wszelki wypadek przestawiłam już do szklarni. Nie jest tam o wiele cieplej niż na zewnątrz, bo to jest tylko szkło. Ale jednak nie ma wiatru i deszczu, to też wpływa na to bardzo mocno, bo pelargonie lubią mieć sucho. One są z południowej Afryki, tam jest zupełnie inny klimat niż u nas. Przyciąć do połowy, ziemię utrzymywać delikatnie wilgodną przez całą zimę, ale nie mokrą, ani też nie można przesuszyć podłoża, bo potem za Chiny tego nie podlejecie, bo to takie podłoże się bardzo ciężko nawadnia później. I najlepiej gdzieś tam na oknie w piwnicy czy w garażu, żeby temperatura nie schodziła poniżej 2-3 stopni, zero, no... ale najlepiej, żeby była tak 4, 5, 7 stopni, nie więcej niż 10, bo one zaczną rosnąć. I wtedy na wiosnę nawadniamy nawadniamy z nawozem, no i te pelargonie będą pięknie rosły. Ja jestem za, ja myślę, że wystarczająco pieniędzy idzie na kwiaty, na cebulki, na wszystko, żeby każdego roku kupować coś nowego, a to, co możemy, to zatrzymujmy z zeszłego roku.
Przesadzać się w inne doniczki, czy w tych doniczkach, które
nie,
rosną?
Nie, jak najbardziej w tych, co rosną. To lepiej na wiosnę przesadzić, żeby miało nowe podłoże, bo może być to podłoże już wyjałowione.
Słuchaczka pani Kasia, która pisała w sprawie tych róż w piasku, postanowiła zrobić eksperyment i jedną różę zabezpieczyć czy właśnie w ten sposób piaskiem, bo piasek nie jest bardziej sypki niż torf.
To znaczy fajne jest to, że na przykład na wiosnę, ja myślę, że to też jest ważne, na wiosnę taki kopczyk rozsypujemy i zostaje sobie na miejscu, prawda, dookoła róży, jest ściółką, a ten piasek trzeba będzie usunąć, więc teoretycznie jest więcej pracy dla nas, jeżeli użyjemy też piasku. Jakiś jest powód, skoro się tego piasku nie używa, to na pewno ogrodnicy to już wypróbowali i wyeksperymentowali.
Nasi słuchacze chwalą się też swoimi malinami. Jeden z pierwszych SMS-ów, który przyszedł od pani Gosi, która pozdrawia panią serdecznie, chwali się maliną, która sama się wysiała w szklarni, gdzie ma pomidory i ładne owoce ma, zrywa i są dużo fajniejsze niż te, które rosną na zewnątrz, bo nie są takie mokre.
Mają łatwiejsze życie generalnie.
Łatwiejsze życie. Ja nie jestem pewien co do wysiania się tej maliny.
Ja też.
Pani Mogosiu, wydaje mi się, że ona gdzieś tam
przewędrowała
dolnym pod nie wiem, fundamentem pod czymś, co jest w szklarni, puściła od nogę i w ten sposób.
Albo może tam kiedyś
zaistniała.
Była jakaś rabatka z malinami.
Pan Piotr też się chwali malinami. Te jesienne maliny są naprawdę fantastyczne. W tej chwili znakomicie
owocują. Zgadzam się, naprawdę. Warto je uprawiać.
Co zrobić z doniczkami z cebulowymi wiosennych kwiatów? Czy schować je do chłodnej piwnicy, czy lepiej, żeby zostały jeszcze na dworze? Podlewać, czy powinny mieć sucho?
Wilgotno,
nasadzono.
Ale na
wrzesień,
pewno
październik,
nie
wiele
sucho.
Osób mm-hmm. nasadziło w donicach
mm-hmm. no,
cebulki po to, żeby potem wiosną wystawić przed wejściem, żeby pięknie. Jak je przezimować?
Przede wszystkim zależy to od tego, jakie to są donice. Ja na przykład mam donice, które zimy nie przeżyją, więc ja muszę moje donice wstawić do garażu. Ale jeszcze nie. Jeszcze jest za ciepło. Jeżeli wstawimy, tak samo jest z tymi różami. Jeszcze, pomimo tego, że o tym mówimy, ale jeszcze, drodzy państwo, teraz koncentrujcie się na skubaniu tych listków z róż, tak? Na razie nie musimy ich przykrywać, dlatego, bo jeszcze jest ciepło. 4 stopnie w nocy, 2 stopnie, to jeszcze jest za ciepło dla róży. Przykrywamy, jak już są porządne, przymrozki i to nie jeden raz, a potem znowu jest ciepło, tylko przez kilka dni, czy przez cały tydzień. I to samo, jeżeli chodzi o te roślinki cebulowe w doniczkach. Nie należy tego teraz chować, dlatego, bo po prostu one mogą mieć już taką informację zmyłkową, że już była zima, teraz się zrobiło ciepło i teraz rośniemy.
Pomyślą, jesteśmy pędzone, mamy zakwitnąć
tak.
na Boże Narodzenie.
I wszystkie będziecie mieli państwo na stole w kuchni na Boże Narodzenie czy w salonie. Też będzie pięknie, ale nie o to chodzi. Także można je schować albo do garażu, można również je zadołować w ogrodzie. Tak, bo to też jest fantastyczne okrycie na zimę, właśnie, że te donice są, te korzenie cebulek nie są narażone na przemarzanie.
Pani Agnieszka pyta, czy okrywać już azalię?
Wszystko okrywać dopiero, jak będą przymrozki. Tak jak mówię, przez kilka dni. Azalie, pamiętajmy o tym, żeby przykrywać również od wiatru mroźnego. Azalie najbardziej cierpią na początku wiosny, na końcu zimy, kiedy są mroźne wiatry. One nie tak bardzo cierpią od samego mrozu, tylko właśnie od tego. Także warto może zrobić jej taki malutki parawanik, żeby właśnie od tego mrozu. Dlatego, bo to jest, azalia jest trudna. W ogóle zimozielone rośliny są trudne, jeżeli chodzi o zakrywanie na zimę. Dlatego, bo zimozielone rośliny nie mogą mieć odcięcia od światła. One cały czas potrzebują słońca, promieni słonecznych. Nawet jeżeli nam się wydaje, że jest mróz i roślinom nic się nie dzieje, no to te zimozielone, one potrzebują fotosyntezy cały czas, tak? Cierpią.
Pomimo, że korzenie nie pobierają wody.
Oczywiście, one cierpią. Zobaczcie państwo, jeżeli byście przykryli całkowicie azalię, tą, która nie zrzuca liści, czy rododendrona, czy bukszpanu, chociaż bukszpanu oczywiście nie zakrywam niczym, one będą na wiosnę źle wyglądały. To samo z rozmarynem, dlatego rozmarynu też nie można wstawić do ciemnej piwnicy na zimowanie, dlatego, bo on ma liście. Znaczy, no ma liście, no ma cały czas zieleninę na górze.
Pani Katarzyno, kilkakrotnie wspomniała pani tutaj o nieogrzewanym tunelu foliowym bądź o szklarni. Jak przygotować szklarnię do zimy?
Trzeba porządnie ją wyczyścić, wyszorować. Można do tego użyć dwóch rzeczy. Są miejsca, gdzie spokojnie można użyć takiego czegoś, karczera, tak?
Karczer.
Tak. Można spokojnie użyć karczera.
Myjki ciśnieniowej.
Właśnie tego szukałam słowa. Myjki ciśnieniowej, dlatego, bo nie oszukujmy się, one fantastycznie wchodzą w różne dziury, szpary, gdzie właśnie te wszystkie patogeny, te wszystkie świństewka ogrodowe uwielbiają się na zimę schować. Tam możemy przejechać takim karczerem, to jest ogromna przyjemność. Też tak widać, jak to wszystko czarne wychodzi. A potem, no, wnalać sobie miseczkę ciepłej wody, wlać do tego...
Właśnie co? Detergent jakiś?
Po prostu płyn do mycia naczyń. Mydło. Naprawdę, wystarczy. I wziąć taką zmiotkę ręczną, tak? Taką malutką. I tym szorować po szybie. No ja nie mogę na tunelu, bo mam tunel ogromny. Mhm. Ale w szklarni tak robimy. I to wystarczy. I pamiętajcie, drodzy państwo, jeżeli używacie jakiegokolwiek detergentu, który nie jest ekologiczny, to nie wylewajcie go do ogrodu. Proszę wylać go do toalety, czy do gdziekolwiek to ma iść, albo do szamba, albo do kanalizacji, bo wszystkie detergenty, które są na rynku, są szkodliwe dla organizmów wodnych i nie tylko. Jeżeli są wylane do ogrodu, to będzie dużo, dużo szkody. Ja używam tylko ekologicznych, więc się nie martwię.
Mówiła pani o przenoszeniu roślin ozdobnych do szklarni na zimę, czy do nieogrzewanego tunelu foliowego, a warzywa można przenieść. Ja wykopałem pietruszkę korzeniową i przyniosłem do szklarni. Szczypiorek też wykopałem, bo musiałem się pozbyć ten taki drobny, piękny. Też posadziłem w donicy.
Czosnek szczypiorek? Przyniosłem wieloletni.
Wieloletni. Przyniosłem w donicy do szklarni. Pomyślałem sobie, a może będzie szybciej ciepła wiosna i szybciej puszczą pędy.
Przede wszystkim on będzie dłużej lepiej wyglądał zimą, później się zamrozi, dłużej będzie panu służył w kuchni, że tak powiem, jedno i drugie, jeszcze piorek i pietruszka. Na wiosnę pewnie wcześniej też wyrosną, niemniej jednak pamiętajmy, w szklarni takiej nie ma ogrzewania, więc tam będzie tak samo zimno jak na dworzu, więc trzeba pamiętać, może przemarznąć, nie wiadomo jakie będą mrozy. Zimą będzie tak samo zamarznięte to wszystko jak na zewnątrz, więc niestety warzywa mają to do siebie, że jeżeli wyjdziemy do ogrodu wziąć powiedzmy z nożyczkami, wziąć troszeczkę czy pietruszki, natki, czy szczypiorku.
One to, zmrożone są.
Tak, mocno. One są mocno zmrożone i one potem przechodząc nagle do temperatury, jaką mamy w domu od 19, 20, 21 stopni czy więcej, one niestety gniją. One tak się szybko rozmrażają, że aż gniją. Dlatego warto może włożyć do miseczki taką zieleninkę zamrożoną i wstawić do lodówki, niech się naturalnie rozmrozi w ten sposób. Mhm. Ale można eksperymentować. Na pewno można wykopać teraz pietruszkę, szczypiorek, no cokolwiek tam mamy w ogrodzie i nawet postawić na parapecie, żeby chociaż mieć przez kolejne kilka miesięcy.
Pani Magda od Azali napisała, że przykrywa swoje zawsze agrowłókniną. Zawsze do maja są
I bardzo dobrze. Biała agrowłóknina jest super.
I kwitną obłędzie. Z kolei pani Małgorzata w sprawie tej maliny w szklarni,
gościa malinowego.
Obok szklarni rosną maliny i to prawda, pod szklarnią ta malina przeszła. Bardzo serdecznie.
Trzeba uważać, żeby ona tam się nie zadomowiła za bardzo, ta malina.
Było pytanie, jedno z pytań, jak się pozbyć niechcianej róży, która zarasta całą działkę.
No to pewnie teraz to
od nogi, ciężko.
Tak, wykopać.
Wykopać i to sprawdzać,
gdzie korzenie. I to widłami ogrodniczymi, nie szpadlem, żeby tego korzenia nie ciachać na mniejsze kawałki, tylko widłami wyciągać.
Katarzyna Bellingham, ogrodniczka w Radiu Gdańsk. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym słuchaczom. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk.